Zostawiłem was z pytaniem na temat krzyża. Jeśli na krzyżu umarł człowiek Jezus, to tak naprawdę wydarzenie krzyża niewiele nam mówi na temat Pana Boga. A co najwyżej mówi nam, że Pan Bóg po raz kolejny poświęcił jakiegoś tam człowieka w swoich osobistych celach, dla swoich osobistych celów. Nie? I słuchajcie, żeby nie było tak, że ja sobie wymyślam rzeczy, których nikt nigdy w historii Kościoła nie wymyślił, to po pierwsze, był sobie niejaki Marcin Luther. I on w 100% mówił to, co ja wam mówię. Ale przed Lutrem było jeszcze coś takiego, jak na przykład drugi sobór konstantynopolitański w roku 553. I tam na przykład w 10 anatemie czytamy tak. Jeśli ktoś nie wyznaje, że Pan nasz Jezus Chrystus, ukrzyżowany w ciele, jest prawdziwym Bogiem, Panem chwały i jednym z Trójcy, niech będzie przeklęty. Czyli kto został ukrzyżowany? Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, Pan chwały, jeden z Trójcy. Oczywiście został ukrzyżowany w ciele, ale teraz powiedzcie mi, co to znaczy, że został ukrzyżowany w ciele. Czym jest ciało? Czy ciało jest tak, jak mówili starożytni Grecy, więzieniem dla ducha? Śmierć wyzwala ducha, nie? Ciało jest, że tak powiem, ciało jest złe. Ciało sprawia właśnie to, że człowieka boli, że człowiek cierpi. Czy może ciało w piśmie jest czymś innym? Ale słuchajcie, tak naprawdę, jak przez chwilę się tylko zastanowimy nad tym problemem, czy ktoś kiedyś miał złamane serce? O, i słuchajcie, oczywiście mówimy o złamanym sercu w sensie przenośnym, metaforycznym. Co bardziej boli człowieka? Złamana noga w sensie dosłownym, czy złamane serce w sensie przenośnym? Noga. No, i bolało. No, bardziej niż tą rybkę. Słuchajcie, co bardziej nas boli?
Nie, gdybyśmy my, jako dzieci pewnie robiliście te doświadczenia, przykładaliście dłoń do piekarnika. Nie? I ojojoj, było płacze.
Czy to bardziej nas boli? Czy bardziej nas boli zdrada przyjaciela? Słucham? Co woleli? Dobrze. Co byście woleli? Nie? Nogę. Przypaloną rękę. Słuchajcie, jeśli kiedyś w życiu zdradził was ktoś bliski, nie? Przed kim się otworzyliście, jak ten przysłowiowy pies, który się kładzie na plecach, nie? I możecie z nim wszystko zrobić, co chcecie. I ten ktoś, na kogo się otworzyliście, was zdradził, nie? Słuchajcie, to jest jedno z najgorszych, najboleśniejszych doświadczeń, nie? Już abstrahując od takiej rzeczy jak śmierć bliskiej osoby. Nie? To nie jest ból fizyczny. To jest, że tak powiem, ból duchowy, nazwijmy go tak, ale jest tak intensywny, że aż ciało nas zaczyna od niego boleć, nie? Tak. Także słuchajcie, nie, więc to, że jeden z Trójcy był ukrzyżowany w ciele, nie znaczy, że ciało go bolało, ale ta boska natura, nazwijmy to, go nie bolała. Nie? Bo tak, to był ból fizyczny, niewątpliwie, kiedy Chrystus umierał na krzyżu, ale czy tylko i wyłącznie o ból ciała tutaj chodzi? Kiedy Pismo mówi w ciele, zwłaszcza w odniesieniu do Chrystusa, to co ma na myśli?
Naturę.
Naturę? Czyli innymi słowy oznacza, że Bóg, prawdziwy Bóg, stał się prawdziwym człowiekiem, nie? Wcielenie oznacza to, że prawdziwy Bóg stał się prawdziwym człowiekiem. Nie ze względu na to, że człowiek jest istotą cielesną. Oczywiście, kiedy umieramy, dusza oddziela się od ciała, ale słuchajcie, ale to nie jest stan wieczny, nie? Naszym nadzieją jest co? Zmartwychwstanie ciała. Nie? Jako ludzie jesteśmy istotami cielesnymi. W jaki sposób Pan Bóg nas stworzył? Wziął trochę błota, ukształtował coś tam, jakąś laleczkę, tchnął ducha i człowiek stał się istotą żywą, czyli duszą.
Nie? Ale w stanie ciała to też jest takie trochę problematyczne, bo dla mnie to jest w stanie ciała, to jest ciało, co umzyło, tak?
Tak. Słuchajcie. Ja wiem, nie? Ktoś tam wpadł do morza i go rekin zjadł, nie? W jakiej postaci on zmartwychwstanie. Nie mówiąc o tym, że ktoś tam, że tak powiem, został skremowany i co? Ale z drugiej strony, no kiedy myślimy o zmartwychwstałym ciele, to musimy myśleć o Chrystusie i Jego zmartwychwstaniu, nie? Chrystusa można było poznać po zmartwychwstaniu, nie? Tak, jego ciało miało nowe możliwości i zdolności. Mógł przechodzić przez zamknięte drzwi na przykład, ale z drugiej strony jadł ryby z chłopakami, nie? Po czym Tomasz go rozpoznał? Po ranach, nie? To jest ciekawe, że Chrystus na swoim zmartwychwstałym ciele po wieki wieczne będzie nosił znaki swojej męki. Być może potem my również go spotkamy, rozpoznamy, kiedy spotkamy się po naszej śmierci. Nie, że tak powiem, jakiś hippie z długimi włosami. Takich będzie dużo. Nie? I większość z nich będzie bardziej podobna do Jezusa, którego znamy z obrazów, niż sam Jezus. Ale po jego ranach poznamy. Nie? A to pokazuje, że to nowe ciało jest w jakimś stopniu kontynuacją tego naszego ciała. I znów, ja wiem, rekiny zjadają ludzi, nie? Potem ich trawią i tak dalej. A, to jest nadzieja. Ciekawe, jak ktoś zmartwychwstanie, jak mu na przykład rekin odgryzie głowę. Co chcecie? W każdym razie, słuchajcie, jesteśmy istotami cielesnymi, więc kiedy mówimy o wcieleniu Chrystusa, to mówimy o tym, że On po prostu stał się prawdziwy Bóg, stał się prawdziwym człowiekiem, nie? I mamy prawdziwego Boga, prawdziwego człowieka w jednej osobie. Więc te słowa możemy rzeczywiście, nie? Interpretować, że On był ukrzyżowany w ciele, czyli ukrzyżowany jako człowiek. Ale z drugiej strony, ten, który był ukrzyżowany, był prawdziwym Bogiem, Panem chwały i jednym z Trójcy, nie? To jest jedna osoba. Nie? I tutaj trzeba oddać chwałę Lutrowi za to, że on strasznie nalegał na to, nie? Że słuchajcie, nie dzielmy Chrystusa. Tak, unia hipostatyczna, czyli zjednoczenie dwóch natur, boskiej i ludzkiej, ale przede wszystkim mam myśleć o nim jako o jednej osobie. Słuchajcie, Chrystus wcielony jest Emanuelem, czyli Bogiem z nami, Bogiem pośród nas, Bogiem, który stał się jedynym z nas, nie? I właśnie jako taki idzie na krzyż. I dlatego na krzyżu jesteśmy w stanie zobaczyć dwie rzeczy. Po pierwsze, nazwijmy to naturę Boga, nie? To kim Bóg jest. To jest ta boska odpowiedź na kłamstwo szatana, że Bóg nas po prostu nie lubi. Bo, jak mówił Jezus o największej miłości, co jest największą miłością? Gdy ktoś oddaje życie swoje za nieprzyjaciół swoich, nie? A Chrystus oddał za nas życie, kiedy byliśmy Jego nieprzyjaciółmi. A nawet jeszcze, czyli nawet jeszcze większa miłość, nie? Więc jak ktokolwiek po krzyżu po wydarzeniu krzyża może mówić, że Bóg nas nie kocha, nie? Że Bóg jest nam nieprzychylny, że On jest, że On ma złe zamiary wobec nas. Nie? Nie jesteśmy w stanie uczciwie tego powiedzieć, że Bóg jest nam nieprzychylny, albo nawet jeszcze gorzej. Ale z drugiej strony, patrząc na Chrystusa na krzyżu, widzimy tak naprawdę to, kim my jako ludzie możemy się stać. Nie? To jest ta druga jakby strona osoby Chrystusa, ta ludzka. Ze względu na to, że Chrystus umierający na krzyżu, On jest dla nas ideałem człowieka. Nie? I znów, zaczynając od miłości. Nie ma większej miłości, niż jak to odda życie swoje za przyjaciół. Nie? Chrystus jest przykładem tego, kim my nie tylko powinniśmy być, ale kim my się staniemy w Chrystusie. Nie? Krzyż jest w pewnym sensie lustrem, w którym widzimy z jednej strony to, jacy my jesteśmy, z wszystkimi naszymi grzechami, słabościami, niedomaganiami, z całą naszą wredotą, zakłamaniem i całą resztą. Nie? Bo to myśmy. Jest taka pieśń, hymn, nie? Który śpiewamy, że to myśmy ukrzyżowali Pana chwały. Nie? To nasze ręce. Jak najbardziej, nie? Tak. Chociaż nas tam nie było. To myśmy to zrobili. Pamiętacie film Pasja Mela Gibsona? Wiecie, że te ręce, które wbijają gwoździe, to są ręce Mela Gibsona, nie? Na filmie. On sam chciał ukrzyżować Chrystusa. Po co? No bo to było z jego strony wyznanie wiary. Tak, to moje grzechy przybiły Chrystusa do krzyża. Nie? W związku z tym, patrząc na ukrzyżowanego Chrystusa, widzimy człowieka, jakim jest w grzechu, ale z drugiej strony widzimy człowieka, jakim może się stać. Nie? Chrystus z jednej strony bierze na siebie nasze grzechy, ale z drugiej strony właśnie w ten sposób okazuje nam miłość. A więc tą dojrzałą wiarę, to kim my jako ludzie powinniśmy być. Słuchajcie, On mu wskazuje nam drogę do chwały. Nie? Drogą do chwały, do mądrości, do życia jest krzyż. Dlatego też Jezus mówi, bierzcie na siebie swój krzyż i naśladujcie mnie. Nie zrozumiemy tego, co On do nas mówi, kiedy nie spojrzymy na krzyż. No On umarł znów, nie? Wszystkie te zmartwychwstania przed Chrystusem były zmartwychwstaniami tymczasowymi, które oczywiście wskazywały nam na zmartwychwstanie Chrystusa, ale oni zmartwychwstali w swoich ciałach starych, nieprzemienionych i dlatego znów umarli, nie? Nie, Chrystus był pierwszym. Słuchajcie, kiedy patrzymy na Chrystusa ukrzyżowanego, przestajemy krzyżować siebie nawzajem. Albo samych siebie, nie? Bo to jest bardzo często, co człowiek robi. Albo próbuje ukarać innych za swoje grzechy. To jest najczęściej spotykana postawa. Albo próbuje ukarać samego siebie. Za swoje grzechy, za swoje winy. Nie? Albo izolując się, albo dokonując samookaleczenia, albo jeszcze w inny sposób. Nie? Ale patrząc na ukrzyżowanego Chrystusa, możemy przestać krzyżować siebie nawzajem i możemy zacząć nosić swój krzyż. Nie? Krzyż, który prowadzi nie tylko i wyłącznie do śmierci, ale do śmierci i do zmartwychwstania. Słuchajcie, oglądaliście Batmana, Mroczny Rycerz. Najlepszy z Batmanów. Jeden z najlepszych filmów, jakie kiedykolwiek powstał. Pamiętacie, co tam się wydarzyło na samym końcu? Ten, który jest tak naprawdę zbawicielem miasta Gotham City, nie? W jaki sposób kończy się ten film? Co on robi na samym końcu? Dla dobra miasta, dla pokoju miasta. Przyjmuje rolę kozła ofiarnego. Pozwala się wygnać z miasta. Pozwala, żeby wszyscy jego obwinili za całe zło, jakie wydarzyło się w Gotham City, nie? Za całe cierpienie, którego doświadczyli mieszkańcy Gotham City. I rzeczywiście, kiedy Batman ucieka i bierze na siebie rolę, dobrowolnie rolę kozła ofiarnego, w mieście zapanowuje pokój. Chrystus w pewnym sensie coś takiego zrobił na krzyżu, nie? On wystąpił w roli kozła ofiarnego. Nie? On pozwolił, żeby jego obwinić całym złem, jakie do tej pory i od tej pory miało miejsce w historii człowieka. Przez co? Przez Batmana czy przez... Zapanował. Zapanował. Słuchajcie, Grzegorz jak zwykle, że tak powiem, mnie podpuszcza, jak uczniowie nauczyciela w szkole. To jest bardzo dobre pytanie, ale oczywiście nie mam czasu, żeby się im zająć, nie? Przyzwoicie. A słuchajcie, kiedy porównamy sobie życie i realia życia i społeczeństwa przed Chrystusem i po Chrystusie, moim zdaniem zauważymy różnicę. Słuchajcie, nawet patrząc na ostatnie parę wieków historii świata, a nawet naszej ojczyzny, nie? No jest ograniczona, ale zobaczcie. Będę mówił trochę jak liberał. Prawa kobiet. Ja wiem, nie, że to feministki dla nas wywalczyły, ale ja wam powiem. Gdyby nie Chrystus, nie byłoby tego. W jaki sposób kobiety były traktowane wcześniej? I to już abstrahując od tak zwanej kultury żydowskiej, ale patrząc na Greków, na Rzymian, miejsce dzieci w rodzinie. Słuchajcie, ceremonia czy też rytuał komunijny jest tak naprawdę postawieniem na głowie tego, co wcześniej było powszechne w kulturze rzymskiej. Dzieci były nikim praktycznie, nie? Dzieci gdzieś tam i kobiety gdzieś tam przy osobnych stołach siedziały, nie? A Chrystus przychodzi i stawia to wszystko na drodze, nie? On stawia dziecko pośrodku, mówi, słuchajcie, nie? Musicie stać się tacy jak dziecko, aby wejść do Królestwa Bożego. Słuchajcie, to jest postawienie rzeczy na głowie. Oczywiście nie wszystko jeszcze jest takie, jak ma być, ale jak przyjrzymy się uczciwie historii przed i po Chrystusie, zauważymy, że pewne rzeczy się zmieniły jednak na lepsze. Nie mówiąc o stomatologii. Nie? Nie? Mógłbym wam mówić stomatologii. Tak. Nie mówiąc o Francisie Baconie, który wychodząc od nauczania Jana Kalwina tak naprawdę stworzył podstawy dla współczesnej nauki empirycznej. Ale o tym wszystkim mówiliśmy przy okazji kateches z reformacji, nie? Słuchajcie, wrócimy do tego tematu niewątpliwie, ale nie dzisiaj. Ziarno musi umrzeć, żeby wydać owoc. Problem jednak do Chrystusa polegał na tym, że ziarno umierało, a owocu nie było, nie? Ziarno gniło, ale nie kiełkowało. Śmierć panowała, śmierć była końcem. Po Chrystusie ziarno umiera i wydaje owoc, nie? Nie gnije. Śmierć wciąż jest obecna w jakiejś formie, ale śmierć nie jest już ostatnim słowem, nie? I zmartwychwstanie Chrystusa to nam mówi. Śmierć nie jest granicą ludzkiego życia, nie? Nie żyjemy ku śmierci, jak to powiedział, kto to powiedział? Jakiś Heidegger albo inny Niemiec. Ale umieramy ku życiu od Chrystusa. Słuchajcie, to jest postawienie wszystkiego na głowie. To jest postawienie wszystkiego na głowie. Na czym polegał problem ze śmiercią przed Chrystusem? Dzięki czemu śmierć panowała do Chrystusa? Ale dlaczego wyznaczała koniec wszystkiego? Przez grzech. No grzech Adama, ale grzech też każdego z nas, nie? Ze względu na to, że grzech... Jaka jest relacja między grzechem a śmiercią? Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, gdzieś tam pod koniec, nie? Czytamy, że grzech jest żądłem śmierci. Jeśli nie ma grzechu, to śmierć nie ma czym nas urządzić. W związku z tym śmierć nie jest końcem. Ale śmierć może stać się, czy staje się nowym początkiem. Szatan, to jest list do Hebrajczyków, 2 rozdział, trzymał nas w strachu przed śmiercią. Nie? I zniewalał nas w ten sposób. Strach przed śmiercią był tak naprawdę tym, co... Słuchajcie, to są jakby dwie... Trochę Freuda? Już wam mówiłem trochę o Freudzie. Freud mówił, że tak naprawdę są dwie siły, które działają w życiu człowieka. Śmierć i seks. I oczywiście on to rozumiał szeroko, nie? Kiedy mówił o seksie, to miał na myśli nie tylko i wyłącznie akt seksualny, ale mówił szeroko. Mówił o tym, że z jednej strony człowiek szuka przyjemności, człowiek szuka spełnienia, człowiek szuka satysfakcji, nie? To jest ta pozytywna siła w jego życiu. Ale z drugiej strony jest świadom swojej śmierci. I co ta świadomość śmierci sprawia z tymi jego pragnieniami dążenia do spełnienia, do przyjemności, do szczęścia? No śmierć zawsze rzuca cień, nie? Na tamte pragnienia. Tu chcemy, tu... I jesteśmy w wyniku tego rozrywani w naszym życiu, nie? I na tym polega tak zwany ból egzystencjalny. A słuchajcie, Chrystus przychodzi i mówi, ale może być tak, że rzeczywiście śmierć może nie zniknie z naszego życia, ale śmierć nie będzie końcem, nie? Już nie będzie rzucać cienia, już nie będzie zaprzeczać i walczyć z tym naszym dążeniem, pragnieniem spełnienia, szczęścia i tak dalej, nie? Wręcz przeciwnie, dzięki mojej śmierci i zmartwychwstaniu, śmierć zostanie zaprzęgnięta do czego? Do realizacji tych moich najgłębszych pragnień, nie? Śmierć nie tylko nie będzie przeszkadzać, ale wręcz będzie współpracować z tym moim pragnieniem pełni życia, jak to czytamy w Ewangelii. Słucham? Ja bym powiedział, że do jakiego stopnia tu i teraz, nie? Słuchajcie, Pismo Święte jest pełne obietnic, które dotyczą nie tylko życia przyszłego, ale też obecnego, nie? Słuchajcie, no... Tak, dzięki Grzegorz. Grzegorz mi przypomniał o czymś ważnym, bo musimy zdefiniować śmierć, skoro chcemy o niej mówić, nie? Ale co pan ma na myśli, mówiąc o śmierci? Tak powinniście mnie zapytać, nie? A się nie pytacie i dlatego się zaplątałem. Słuchajcie, czym jest śmierć tak naprawdę? Ha! Epikur by mógł tak powiedzieć, nie? Albo epikurejczyk. Epikur mówił, że kiedy człowiek umiera, to tak naprawdę dochodzi do czego? Rozproszenia atomów, a że dusza, ja to upraszczam, a że dusza też się składa, nazwijmy, z atomów, nie? Wszystko się rozprasza, i ciało, i dusza, i człowiek przestaje istnieć kompletnie, totalnie, nie? Nie pozostaje absolutnie żadnej samoświadomości człowieka po jego śmierci. W związku z tym Epikur mówi, dlatego nie ma sensu bać się śmierci, nie? Kiepskie trochę to pocieszenie, ale to jest kwintesencja, że tak powiem, starożytnej Grecji, można by tak powiedzieć. Z drugiej strony mieliśmy stoików i mówili, słuchajcie, i tak nic z tym nie zrobimy, więc musimy się z tym pogodzić, że umrzemy i koniec, nie? A tak naprawdę u stoików było nawet gorzej, bo to było takie błędne koło, nie? Bo człowiek umierał, potem cały świat umierał w powszechnym pożarze świata, a potem wszystko naokoło się odradzało. To trochę jak tak w tych mitologiach nordyckich, nie? Błędne koło, non stop, to samo i nie ma ratunku, więc też kiepskie pocieszenie. Czym jest śmierć? Czy śmierć jest końcem egzystencji? No pomyślcie o ziarnie. Ziarno umiera, ale potem kiełkuje. Czy to jest koniec egzystencji? Końcem egzystencji ziarna jest to, jeśli ziarno obumrze i zgnije. To jest koniec egzystencji. Ale jeśli ziarno obumrze i wykiełkuje, to śmierć tak naprawdę jest czym? Przemianą, przejściem. Ku czemuś lepszemu, ku czemuś bardziej owocnemu. Co? Nie do końca reinkarnacja. Nie do końca reinkarnacja, nie? W reinkarnacji jakby nie ma tej jednostkowej kontynuacji. W sensie, że dzisiaj jestem, nie wiem, prosiakiem.
O.
No właśnie, nie? W reinkarnacji tego nie ma, bo... Bo w jednym życiu ktoś może być prosiakiem, a w następnym życiu może być robakiem, a w następnym życiu może być politykiem, nie? Ktoś by powiedział, że jest ciągłość, nie? Ale no nie do końca, nie do końca. Śmierć? Apostoł Paweł w liście, pierwszym liście do Koryntian w 7 rozdziale przyrównuje rozwód do śmierci. Dlaczego? Rozwód do śmierci. Dlaczego? No bo słuchajcie, to co było jednym ciałem zostaje rozerwane. I to jest śmierć. I słuchajcie, nie trzeba czytać apostoła Pawła. Wystarczy poczytać mądre książki na temat rozwodów i w każdej znajdziecie, że tak naprawdę symptomy, przez które przychodzą ludzie po rozwodzie, są niemalże identyczne do symptomów ludzi, którzy znajdują się w żałobie. Nie? To są te same reakcje biochemiczne w mózgu i w ciele. To są te same bóle, które człowiek przychodzi. Który... Dzieci mają jeszcze gorzej, nie? Kiedyś o tym porozmawiamy. Ale dzieci mają jeszcze gorzej, nie? Ale nawet małżonkowie. Dla dzieci to też jest śmierć, nie? Dzieci tworzą jednak, dopóki żyją, są małe z rodzicami, są jednym ciałem ze swoimi rodzicami, nie? To jest doświadczenie śmierci i z perspektywy psychologiczno-fizjologiczno-psychiatrycznej człowiek przechodzi przez w gruncie rzeczy to samo. Niezależnie od tego, czy przechodzi przez żałobę, czy przechodzi przez rozwód. Nie? Dlaczego? Bo to, co było jednym, zostało rozerwane. Śmierć człowieka też jest rozerwaniem, oddzieleniem tego, co Bóg złączył. Nie? Oddzieleniem duszy od ciała. Zmartwychwstanie będzie ponownym połączeniem jednego z drugim. Nie? I wtedy znów człowiek stanie się całym, pełnym człowiekiem. Nasze oczekiwanie w niebie na zmartwychwstanie będzie oczywiście miłym, przyjemnym doświadczeniem, ale to wciąż będzie oczekiwanie na czegoś, czego nam będzie brakować. Nie? Na to ponowne zjednoczenie duszy i ciała. Ale słuchajcie, jeśli tak myślimy o śmierci, to właśnie ten schemat śmierci i zmartwychwstania jesteśmy w stanie dojrzeć dookoła siebie, w naszym codziennym życiu. Opuści syn ojca i matkę, nie? I złączy się z żoną i staną się jednym ciałem. Wyjście dzieci z domu jest w pewnym sensie doświadczeniem śmierci i zmartwychwstania, nie? Bo rozerwane jest to, co było wcześniej razem. Popytajcie matek, nie? Których dzieci opuściły, wyszły z domu. To nie jest takie proste, nie? No chyba, że dzieci, że tak powiem, były takie, jakie były i wszyscy oddychają z ulgą, nie? Jak już sobie poszły. Ale nawet wtedy, nie? Ale nawet wtedy kochająca matka będzie bolała na czymś takim. Ale... Jeśli ten ból rozdzielenia skończy się, nie wiem, zawarciem małżeństwa i nową rodziną i wnukami, nie? To jest doświadczenie śmierci i zmartwychwstania. Coś nowego, coś lepszego, coś jeszcze pełniejszego pojawi się w naszym życiu. Piotruś Pan, mówiłem wam o nim wielokrotnie. Piotruś Pan ma nieskończone możliwości. On może być wszystkim, nie? Może być tym, tamtym, siamtym, owamtym. Ale tak naprawdę nie jest nikim. Żeby stać się kimś, co musi zrobić? Musi wziąć nóż i co zrobić? I poobcinać, nie? Wszystkie te możliwości wokół siebie i zostawić jedną tylko. Zdecydować na jedną możliwość. Nie? Na przykład powinien stwierdzić, dobrze, zostanę kim? Hydraulikiem. Nie? Już nie będę, nie wiem, fruwaczem, nie będę ptakiem, nie będę kapitanem piratów, nie będę tym, tamtym. Jestem, ale tylko i wyłącznie w mojej wyobraźni tak naprawdę. Ale stanę się kimś konkretnym. Słuchajcie, to jest bolesne doświadczenie. W życiu każdego młodego człowieka zdecydować się na to, co ja chcę robić w życiu, kim ja chcę być. Niektórzy wielokrotnie próbują to, nie? I nie ma w tym nic złego. Ale słuchajcie, za każdym razem to jest bolesne, bo rezygnuję z jakichś swoich marzeń, pragnień, nie? A, bo ja bym chciał być, nie wiem, basistą w zespole rockowym, a jednocześnie chciałbym polecieć na księżyc, a z drugiej strony chciałbym być weterynarzem. Słuchajcie, to jest ciekawe, nie? Zazwyczaj próbujemy w naszym życiu, zwłaszcza młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi, grać wszystkimi kartami, jakie mamy w dłoni, nie? Zamiast grać jakimi kartami? Najlepszymi, jakie mamy. Co to znaczy? No to właśnie o to chodzi, nie? Młodzi ludzie często próbują zaimponować swoim rówieśnikom, bo chcą być najbardziej wygadani, chcą mieć coś do powiedzenia na każdy temat, nie? Bo chcą grać na co najmniej 3 różnych instrumentach, śpiewać zarówno, jak to się nazywa, sopranem, jak i basem, nie? Tańczyć, biegać, być sportowcem, teologiem, a jednocześnie weterynarzem, inżynierem, nie? Młodzi ludzie tak się zachowują, że chcą błyszczeć w każdej dziedzinie, ale tak nie da rady, nie? Ze względu na to, że w jednej dziedzinie są lepsi, a w innej gorsi. Zamiast grać najlepszymi kartami, jakie mają, to próbują grać wszystkimi kartami. I jak to się kończy? Katastrofą, nie? Prędzej czy później ludzie wokół nich mówią, że nie. Ten człowiek, po pierwsze, że denerwuje mnie, po drugie, że się mądrzy, a po trzecie, że tak naprawdę na żaden temat nie ma nic sensownego do powiedzenia. Nie? Ale przy wyborze drogi życiowej to też, nie? Trzeba się obciąć, obrezać, zrezygnować z mnóstwa możliwości i zdecydować się na jedną. Dobra, będę hydraulikiem. I przez pierwszy rok będę co robił? Uczył się piłować rury pod kątem prostym. Co wbrew pozorom nie jest takie proste. Nie? Mój ojciec potrafił to zrobić. Ja nigdy się tego nie nauczyłem. I słuchajcie, to jest tak jak naprawdę przejście przez ucho igielne. Nie? Cały ciężar, wszystkie nasze marzenia i inne takie rzeczy musimy zrezygnować, zrzucić siebie po to, żeby na drugiej stronie wyjść jako kto? Jako hydraulik. Ale już będąc hydraulikiem, nie, nie wyimaginowanym, ale konkretnym, co mogę zrobić? Mogę naprawiać rury. Słuchajcie, wiecie o tym, że hydraulicy... Ludzkość zawdzięcza hydraulikom o wiele więcej niż lekarzom. Nie? Lekarze leczą choroby. Hydraulicy zapobiegają najgorszym chorobom. Nie? Tak to jest. Tak to jest. Potem, a więc zacznę robić coś konkretnego, coś dobrego, coś przydatnego. Nie tylko dla siebie, ale dla innych ludzi. Zacznę zarabiać pieniądze. Będę mógł sobie wynająć kawalerkę. Będę mógł się zacząć spotkać z dziewczyną. Może założyć rodzinę, mieć dzieci. Nie? Być może za 20 lat założę swoją własną firmę, swój własny warsztat. Zatrudnię innych chłopaków, którym pomogę, nie? Stać się kimś w życiu. Ale słuchajcie, hydraulikiem, słuchajcie, nie śmiejcie się, bo jak nam, że tak powiem, tutaj się zatkał odpływ, to ja nie będę wam mówił, ile myśmy zapłacili za oczyszczenie tego odpływu. No. Kariera nauczycielska w dzisiejszych czasach, słuchajcie, naprawdę, szambonurek, to jest to. I w pewnym sensie więcej pożytecznego ktoś taki robi. Ale dobra, nie wnikajmy w to. Ale to jest doświadczenie śmierci i zmartwychwstania, nie? Ograniczenie się. Rezygnacja z czegoś. Po co? Po to, żeby coś nowego albo lepszego mogło pojawić się w moim życiu. Nie chcę tutaj nikogo, że tak powiem, wskazywać palcem, ale mamy w naszym gronie nową mamę, nie? Która niedługo wyda na świat nowe dzieciątko. Słuchajcie, połowa z nas może sobie tylko wyobrazić to hipotetycznie, nie? Ale w pewnym sensie ciąża jest doświadczeniem śmierci i zmartwychwstania. Dlaczego? No bo ciąża strasznie ogranicza kobietę, matkę, nie? tym, co może nawet zjeść, nie? W tym, co może zrobić. Całkowicie, może nie całkowicie, ale jednak w znacznym stopniu przemeblowuje jej życie. Od tej pory, zwłaszcza jak ktoś pierwszy raz, kobieta pierwszy raz zostaje matką, nie? Potem to już jej życie będzie inne, nie? Do tej pory to były koleżanki, kawki, herbatki, kino i tym podobne, podtańcówki, nie? A od tej pory jest ktoś inny, nie? Pan Bóg włoży mi krzyż na moje barki i będę musiała ten krzyż nieść. W pewnym sensie to dotyczy też ojców, nie? Ale w trochę innym sensie. Bo ojcowie są co najmniej równie ważni w życiu dzieci jak matki czy mamy. To też jest w pewnym sensie, nie? Doświadczenie życia, śmierci, zmartwychwstania, bo rezygnujemy z czegoś dla czegoś lepszego, nie? Rezygnujemy z czegoś, co było super, fajne, miłe, przyjemne, dla czegoś, co jest ważniejsze, nie? Donioślejsze. I jakie jeszcze? Chwalebniejsze, piękniejsze i tak dalej. Słuchajcie, o tym wszystkim mówi nam krzyż Chrystusa, nie? Z jednej strony objawia nam miłość Boga, ale z drugiej strony pokazuje nam, co to znaczy. Z jednej strony być grzesznym, samolubnym, egoistycznym. A z drugiej strony kim? Kim możemy być, nie? Kim możemy się stać, jeśli podążymy za głosem Chrystusa? Ja nie wiem, ile czasu już nam minęło, ale pewnie za dużo, nie? A nie. Tak. Dla większości ludzi mowa o krzyżu jest głupstwem. To prawda. Dlaczego jest głupstwem? No. Słuchajcie. No. I w to łatwiej jest nam uwierzyć, nie? Ale z drugiej strony, jeśli byśmy uczciwie przyjrzeli się nawet światu, w którym żyjemy, to zauważymy, że słuchajcie, gdyby krzyż i to, co krzyż sobą reprezentuje, było nieprawdą, to nasz świat tak naprawdę nie mógłby istnieć i funkcjonować. Bo jednak to ziarno wpada w ziemię, umiera, a jednak wydaje owoc. Słuchajcie, to jest powszechne doświadczenie. My nawet nie zauważamy, nie zastanawiamy się nad tym. Nie? Ale nawet gdy pomyślimy, nie wiem, z psychologiczno-fizjologicznego punktu widzenia zastanowimy się nad tym, czym jest na przykład udane pożycie małżeńskie. Albo czym jest wychowanie dzieci. Słuchajcie, jeśli schemat, który widzimy w krzyżu jest nieprawdziwy, to znaczy, że tamte inne rzeczy też powinny być nieprawdziwe, nie? My naprawdę widzimy ten schemat śmierci i zmartwychwstania, jaki widzimy w Chrystusie wokół nas. Wszędzie tego jest pełno, nie? Czy jesteśmy w stanie wskazać na źródło tego? Dlaczego jest tak, a nie inaczej, nie? Nie odwołując się do krzyża, nie odwołując się do Chrystusa, Nie jesteśmy w stanie. Możemy co najwyżej powiedzieć, że tak jest, nie? A słuchajcie, teraz wchodzimy w apologetykę trochę, nie? A o apologetyce mówiliśmy 5 lat temu. Psalm, który to jest psalm? 85. Mówi o wersety od 10 do 14, mówi o tak zwanych czterech córach Boga. Nie wiecie, że Bóg ma cztery córki? Wy byli katolicy rzymscy, powinniście o tym doskonale wiedzieć. Na katechezach o tym uczą. Misericordia, czyli miłosierdzie. Veritas, czyli prawda. Justitia, czyli sprawiedliwość. I pax, czyli pokój. Miłosierdzie, prawda, sprawiedliwość i pokój. Jest taka historyjka, że tak powiem... No, dobra, zostawmy tą historyjkę. Psalm 85 mówi, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to miłosierdzie pojedna się z prawdą, a sprawiedliwość pocałuje się z pokojem. Albo coś takiego. Pamiętacie ten fragment? Nawet ten od klaskania, jak on się nazywał? Jak? Nie.
Rubik.
Nawet Rubik o tym śpiewał. Nie pamiętacie? W Kielcach na koncercie. Wiecie, że tekstu mu pisał ten gość, który pisał teksty dla bratanków. Co wy wiecie? Kiedy normalnie słuchamy i co ludzie mówią, o co się spierają, zwłaszcza ci po lewej i po prawej stronie sceny politycznej, jedni mówią miłosierdzie i pokój. A drudzy mówią prawda i sprawiedliwość. Prawda. W tym przypadku prawda i sprawiedliwość. Nie? I słuchajcie, jest odwieczna walka tych dwóch obozów. Nie? Miłosierdzie i pokój, prawda i sprawiedliwość. Ale ten psalm 80 mówi, że kiedy przyjdzie Chrystus, kiedy przyjdzie Mesjasz, nie? I Nowy Testament objaśnia, że to się dokonało poprzez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, te cztery się pojednają. I tak naprawdę staną się jednym ciałem. Miłosierdzie i prawda, pokój i sprawiedliwość. Nie? Zazwyczaj, kiedy dążymy do... zabiegamy o prawdę i sprawiedliwość, czym to się kończy? Wojną. A kiedy zabiegamy o miłosierdzie i pokój, czym to się kończy? Zaślepieniem, nie? Moralnym, etycznym i tym podobnym. Nie? Z jednej strony mamy tolerancjonizm, którego nie interesuje ani prawda, ani sprawiedliwość, nie? Albo z drugiej strony mamy prawdę i sprawiedliwość, która jest jak ten zagniewany Bóg, nie? Który niczego innego nie zna, oprócz rózgi i któremu nic tak bardzo nie sprawia radości, jak chłostanie nas za nasze grzechy. Ale krzyż sprawia, że te stają się jednym, nie? Dzięki temu, który, co? Jednemu z Trójcy, Panu Chwały, który stał się człowiekiem i umarł na krzyżu. Żeby nawet te rzeczy pojednać z sobą. Ale kiedy mówimy o miłosierdziu, prawdzie, sprawiedliwości i pokoju, to mówimy o czym? Do czego te cztery córki Boga się odnoszą? Gdzie one się pojawiają? Co? No też, nie? Ale funkcjonują, czy też chcielibyśmy, żeby funkcjonowały między nami, nie? W kontekście ludzkiego społeczeństwa, w kontekście wspólnoty ludzkiej. Nie? Czyli tak naprawdę koniec końców Chrystus przychodzi po to, żebyśmy my ponownie mogli funkcjonować jako nie tylko normalni ludzie, ale także jako normalne społeczeństwo. Gdzie nie ma zdrady, gdzie nie ma morderstwa, gdzie nie ma czego, gdzie nie ma wojny, gdzie fałszywe świadectwo się nie opłaca, gdzie władze stanu Nowego Jorku z czego nie robią? nie ogłaszają, że w tej chwili można zabić nienarodzone dziecko tuż przed jego narodzinami, nie? Gdzie nikt nie świętuje takich... Dobrze, nie będę mówił czego, bo bym musiał wykasować tę część mojej wypowiedzi, nie? Gdzie ludzie czują się bezpiecznie, gdzie można zaufać drugiej osobie, gdzie nikt nikogo nie będzie chodził i za plecami obmawiał, pomawiał i głupoty gadał, nie? Gdzie można będzie wyjść z domu, nie zamykając go na klucz, nie? Ślusarze będą bezrobotni. Słucham? Słuchajcie, byłem kiedyś w takiej zabitej dechami dziurze. Co prawda to była w Ameryce, ale nie w stanie Nowy Jork. Gdzieś tam w samym środku, gdzie te najgorsi mieszkają, nie? Tam ludzie nie mają autentycznie zamków w drzwiach. Nie? Nie ma. Nie ma zamków w drzwiach. Nawet nie ma czym zamknąć. Nawet nie ma haczyka jak w kibelku, nie? Nic. Nie? Nie, żeby to był raj na ziemi, nie? Ale słuchajcie, nie, to powinno dawać nam nadzieję na to, że jest coś takiego możliwego. Nie? Że co? No dobrze, ale przynajmniej też ci złodzieje są negusami tam, nie? Dzięki Bogu. Dobrze. Oj, mają. Arsenał każdy tam ma w domu taki, że hej.